gość Radia Doxa.
A ze mną w studiu jest już prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, Jerzy Jakubiszyn. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
W miniony czwartek zostało podpisane porozumienie między protestującymi lekarzami a ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Porozumienie rezydentów określa ten dzień jako pamiętną datę w drodze do naprawy ochrony zdrowia w Polsce. Czy pan się cieszy z tego zawartego porozumienia i czy to faktycznie jest pamiętna data?
Na pewno każde porozumienie jest czymś pozytywnym i na pewno to, że zawarte zostały tam pewne sformułowania, na które od lat czekaliśmy, jest pozytywne. Natomiast wszystko, jak zwykle okaże się, jak to się mówi tak potocznie, w praniu, czyli jak to będzie realizowane, dlatego że są tam pewne rozwiązania finansowe, które wymagają zmian w przepisach aktualnie obowiązujących i wszystko będzie zależało od tego, jak te rozwiązania będą wyglądały, bo na przykład nie wyobrażam sobie, żeby podwyżki dla specjalistów, bo podwyżki dla rezydentów to jest ministerstwo, ono kieruje strumień pieniędzy. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby podwyżki dla specjalistów dyrektorzy jednostek mogli zrealizować w oparciu o aktualne obowiązujące tak zwane ryczałty, które zostały szpitalom przydzielone.
Ale w tym porozumieniu też jest zawarta jedna dość ciekawa kwestia. Ten lekarz, który zadeklaruje pracę tylko w jednym szpitalu publicznym, będzie miał możliwość wzrostu wynagrodzenia, będzie mógł liczyć na tę możliwość wzrostu wynagrodzenia. Czy to dobre rozwiązanie w związku z tym odpływem pracowników służby zdrowia?
To znaczy, dążenie do tego, żeby lekarz pracował w jednym miejscu i w tym jednym miejscu zarabiał godziwie.
Publicznym?
W jednym miejscu i zarabiał godziwie jest rozwiązaniem jak najbardziej pożądanym. Lekarz powinien się móc skupić na tym, co robi, nie myśleć o tym, że zaraz musi iść do innego miejsca pracy, więc jak najbardziej tak. Natomiast, jak mówię, to oczywiście wymaga ze strony lekarzy jakby zrezygnowania z tych dodatkowych miejsc, ale to mówimy o szpitalach, i na dodatek o podobnej działalności, czyli o podobnym profilu. Nie będzie, wydaje mi się, dotyczyło to bardzo wielu lekarzy, dlatego że generalnie lekarze łączą działalność w szpitalu z działalnościami w różnych miejscach udzielania ambulatoryjnych świadczeń.
O tych godziwych zarobkach i o tej ocenie, na ile zarobki są godziwe, a nie, jeszcze porozmawiamy za chwilę, ale ja bym chciała, żebyśmy się na chwilę zatrzymali przy tym porozumieniu. Minister mówi, że to porozumienie to nie tylko pieniądze, to też dialog, to też nowe otwarcie w spojrzeniu na służbę zdrowia. Wzrost PKB, który ma, wzrost środków na służbę zdrowia, który ma stanowić w 2024 roku 6% PKB. To jest jeden z tych elementów finansowych, ale minister mówi też, że to nowe otwarcie. Jednym z elementów nowego otwarcia ma być pojawienie się sekretarek medycznych. Z doświadczenia lekarskiego może pan powiedzieć, że ten zawód, ta funkcja jest konieczna i na ile ona jest realna?
Na pewno każde rozwiązanie, które zdejmie z lekarza obowiązki typowo biurowe, które zabierają mu bardzo dużo czasu, jest pożądane. I jest to rozwiązanie, które jest na Zachodzie bardzo powszechnie stosowane. Lekarz przekazuje pewne informacje w formie zapisu na dyktafonie i osoba potem do tego przygotowana, w tym wypadku rozumiem sekretarka medyczna, będzie to przelewała czy w formę papierową, czy w momencie, kiedy już będzie nas obowiązywał całkowicie tak zwany elektroniczny system dokumentacji medycznej, w komputerze ten zapis się pojawi. Więc każde rozwiązanie, które zdejmie z lekarza obowiązki niebędące sensu stricto wykonywaniem zawodu, czyli nie będące leczeniem, zastanawianiem się nad rozwiązaniami diagnostycznymi, tylko będą czystą biurokracją. Każdy, kto zdejmie te obowiązki z lekarza, jest pożądany.
A jak pan patrzy dzisiaj na służbę zdrowia, to takie rozwiązanie jest realne i może się pojawić dość szybko?
Jeżeli będą dla tych sekretarek pieniądze. to tak.
Tam w przypadku porozumienia chodzi o to, że stopniowo do końca 2018 roku minister ma zaproponować możliwości właśnie odbiurokratyzowania zawodów medycznych, ale też pokazania, w jaki sposób zapobiec odpływowi lekarzy z zawodów i ze szpitali. Ale ja bym chciała, żebyśmy na chwilę zatrzymali się na tych godziwych zarobkach, o których pan mówi. Niezwykle ciekawe dane przedstawił tytuł Dziennik Gazeta Prawna 4 stycznia. W tych danych były zawarte nasze dwa opolskie szpitale, które zawiesiły działalność na początku tego roku ze względu na brak lekarzy. I według informacji przedstawionych w gazecie, lekarze zatrudnieni w mniejszych miejscowościach zarabiają mniej niż ci, którzy na przykład mają podobną specjalizację, podobny staż pracy w większych miastach. Z danych tych wynikałoby, że jest jednak duża nierówność, nieproporcjonalność tych zarobków. Być może trzeba byłoby zatem wyrównać te zarobki w całej Polsce?
Znaczy, na pewno zacznijmy od jednego. Zarobki lekarzy są zbyt niskie. Zaczynamy rozmawiać o porównywaniu zarobków, ale na bardzo niskim pułapie startowym. Od wielu lat domagamy się tego, aby ustalić tak zwaną minimalną płacę lekarza w zależności od jego poziomu wykształcenia. Poczynając od stażysty, poprzez lekarza rozpoczynającego specjalizację, lekarzy z tak zwaną jedynką, ich jest coraz mniej, no bo niestety prawa biologii są nieubłagane, w pewnym momencie już jakby nie robiło się tylko jedynki, ich jest coraz mniej, ale jeszcze
jedynka,
są.
Jedynka, czyli to są te zawody priorytetowe?
Nie, to jest pierwszy stopień specjalizacji, przepraszam, takim językiem potocznym, jakiego my lekarze używamy. Mm-hmm. Pierwszy stopień specjalizacji, czyli coś, co było dawniej, gdzie specjalizacja była dzielona na pierwszy, jakby mniej zaawansowany stopień specjalizacji i drugi stopień. Więc te proporcje zarobków miały stopniowo rosnąć, miały być krotnościami średniej płacy i to porozumienie oczywiście podnosi ten minimalny pułap dla lekarzy specjalistów i tu trzeba rzeczywiście przyznać, że dla niektórych miejsc w Polsce będzie to dla tych specjalistów oznaczało 100% wzrost płacy zasadniczej, bo tak niskie w tych niektórych miejscach w Polsce są te płace. W związku z czym na pewno one wszystkie muszą być podwyższone. Natomiast nigdy nie będą identyczne, dlatego że specyfika pracy w małym ośrodku i specyfika pracy, odpowiedzialności, rodzaju pacjentów, z którymi się ma do czynienia, jest inna. Więc zróżnicowanie na pewno będzie, ale ono powinno startować ze znacznie wyższego pułapu.
Ale my w czasie tych dyskusji dotyczących zamknięcia oddziałów internistycznych w naszych dwóch opolskich szpitalach zastanawialiśmy się nad tą kwestią etyczną też, bo tam stawka bazowa dla lekarza była ponad 10 tysięcy złotych. Czy to już jest godziwy zarobek, na który się nie chciało zgodzić, nie chciał się
to
zgodzić żaden lekarz?
Przepraszam, my mówimy o tych stawkach jako tak zwanych pensjach brutto, tych zasadniczych, ale kodeksowych umów o pracę, z których wiadomo, że są odpowiednie potrącenia, są dodatki, ale to jest to, o czym mówimy, ta krotność pensji dotyczy wynagrodzenia zasadniczego na umowie o pracę. Natomiast tam, w Oleśnie i w Kluczborku, była mowa o stawkach godzinowych kontraktów, gdzie lekarz nie ma prawa do urlopu, nie ma prawa do zwolnienia. Znaczy, wszystko musi jakby z tej stawki założyć, że będzie sobie finansował sam zwolnienie chorobowe, urlop i opłacał emeryturę. Dlatego, że to nie jest kodeksowa umowa o pracę. To są, proszę, tych dwóch rzeczy nie porównać. To jest podstawowy błąd, jaki jest robiony w momencie, kiedy mówi się o zarobkach lekarzy i epatuje się ludzi pewnymi kwotami. Nie do porównania są kwoty kontraktu z kwotą umowy o pracę.
Wszystko jest zrozumiałe. W momencie jednak, gdy pojawia się kwota 15 tysięcy brutto, nawet jeśli to jest kwota, którą trzeba rozłożyć na te czynniki, o których pan mówi, to i tak w kieszeni może zostać dość wysoka kwota.
Taka, jaka powinna zostawać w kieszeni każdego lekarza.
Czy jest szansa, że taka kwota będzie zostawała już od na przykład lipca, kiedy to wejdą w życie pierwsze założenia porozumienia?
Chciałbym, chociaż nie jestem aż tak hura optymistą, natomiast naprawdę dla mnie istotne są pewne rozwiązania w tym porozumieniu, o których może mało kto mówi, bo wszyscy głównie zwracają uwagę na te pieniądze, bo to jest rzecz taka najbardziej czuła. Natomiast to, o czym pani mówiła, czyli obietnica odbiurokratyzowania pracy lekarza. Następnie ostateczne zdjęcie z lekarza obowiązku decydowania o refundacji leku, bo jest taki zapis. Następnie wreszcie przyznanie lekarzowi pracującemu w publicznym systemie ochrony, tak jak dla funkcjonariusza publicznego. Uregulowanie kwestii dla lekarzy specjalizujących się schodzenia po tak zwanych dyżurach i nieodliczania im tego ze stażu specjalizacyjnego. To są rozwiązania bardzo istotne dla codziennego funkcjonowania lekarza i po raz pierwszy zostały w takim porozumieniu ujęte.
Jak będzie wyglądało realizowanie tego porozumienia zawartego w miniony czwartek, będziemy się przekonywać na bieżąco. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Jerzy Jakubiszyn, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Poranny gość Radia Doksa.